Dobra. Okej, kochani moi, możemy zaczynać? Ja chciałbym teraz tego wieczoru kontynuować ten temat, który zaczęliśmy o poranku i przypomnieć, dlaczego uważam za szalenie ważne, abyśmy poruszali taką kwestię fundamentów. Kwestię można ją nazwać taką apologetyczną też, bo mówimy o Jezusie Chrystusie, nie posługując się Biblią. Chcemy to, co zrobiliśmy podczas pierwszej sesji, zaglądaliśmy, co pisano o Jezusie Chrystusie w pierwszym wieku, co pisali pisarze niechrześcijańscy, pogańscy, żydowscy. Dlaczego to ma dla nas znaczenie? Ja, będąc w waszym wieku i do dzisiaj, kiedy poruszam się po świecie, dotykam i spotykam bardzo silną narrację, która próbuje ośmieszyć chrześcijaństwo. Mam świadomość, że jesteśmy tutaj w fajnym, pięknym miejscu, w którym możemy śpiewać pieśni, możemy razem się modlić, uwielbiać. To jest dobry czas. Widziałem dzisiaj wiele fajnych obrazków, które były dla mnie bardzo poruszające, gdzie ktoś tam płakał na ławeczce i jakieś osoby podeszły do tej osoby, przytuliły ją. To było piękne. Jakby tworzymy tutaj pewnego rodzaju taką atmosferę, która jest smaczna, jest nam tutaj dobrze. I myślę, że to czujecie. I pewnie jesteście w różnym miejscu waszego połączenia się z Bogiem. Ale to jest dobre miejsce, aby próbować kroczek po kroczku do Niego się zbliżać. Ale też mam świadomość, że kiedy wracamy do naszych domów, wracamy do naszych szkół, wracamy na nasze osiedle, na nasze miasto, na wioskę, gdzie żyjemy, do naszych kumpli, to bardzo często to, co przeżywamy tutaj, jest napiętnowane, jest wyśmiane. Przecież wszyscy od dawna wiedzą, że Bóg nie istnieje, przecież wszyscy wiedzą, że Jezus Chrystus nigdy nie istniał, a całe chrześcijaństwo to jest wymysł. I jak my spotykamy się z taką narracją, spotykamy się z taką presją, stąd potrzebujemy wiedzieć, że nasza wiara nie jest posadzona na jakimś wymyśle ludzkim, ale jest osadzona na konkretnych historycznych faktach, rzeczach, które się wydarzyły. Jest osadzona na osobie, która 2000 lat temu chodziła po tej ziemi, zstąpiła z nieba na ziemię i oddała swoje życie za twój i mój grzech, idąc na krzyż, patrząc na twoje życie. I mam świadomość, że dzisiaj świat i diabeł w tym świecie będzie robił wszystko, aby tę prostą wiarę w Jezusa Chrystusa wyrwać z twojego serca. Dlatego potrzebujemy, kochani, wiedzieć o tym, że to, o kim mówimy, Jezus Chrystus, nie jest żadnym wymysłem, ale jest kimś realnym, jest kimś prawdziwym. I chcę powiedzieć, że Jezus Chrystus nie jest tylko postacią historyczną, ale jest też Panem i Bogiem. I chciałbym dzisiaj spróbować poświęcić krótki czas, mam nadzieję, że to będzie krótko, na temat, czy możemy, nie posługując się Biblią, a posługując się logiką, dojść do tego, że Jezus naprawdę jest Zbawicielem, jest Panem, jest Bogiem. Po co nam to jest? Po to, aby umocnić naszą wiarę, umocnić nasze życie z Jezusem Chrystusem, ale też aby, kiedy jesteśmy w świecie, wśród naszych znajomych, koleżanek i kolegów, którzy próbują ośmieszyć nas, abyśmy byli wtedy pewni, kim Jezus Chrystus jest i abyśmy mogli to, co dzisiaj się dowiemy i dowiedzieliśmy się o poranku, użyć do tego, aby nie milczeć, aby nie uciekać, aby nie stronić od rozmowy, ale w sposób śmiały i odważny powiedzieć nie, prawda jest zupełnie inna. Prawda jest zupełnie inna niż to, w jaki sposób ją przedstawiasz. I moi kochani, jest jeden z najpoważniejszych dowodów na to, że ten, w którego wierzymy, jest naprawdę Panem, Bogiem, Zbawicielem i to, że to, co dzisiaj śpiewaliśmy, jest prawdą. I ta prawda, która mówi, że Jezus Chrystus jest kimś więcej niż tylko postacią historyczną, jest kimś więcej niż tylko człowiekiem, to jest prawda, która nazywa się zmartwychwstanie, o którym właśnie śpiewaliśmy, to jest prawda, która nazywa się pusty grób. I chciałbym, moi drodzy, abyśmy trochę porozmawiali, w jaki sposób możemy dojść do tego, czy zmartwychwstanie naprawdę. I moi kochani, chciałbym zacząć od tego, że kiedy słuchaliśmy tej pierwszej sesji o poranku, to że jeżeli nie jesteśmy ignorantami, jeżeli podchodzimy do faktów historycznych na serio, na poważnie, to rzeczą całkowicie pewną jest to, że Jezus Chrystus istniał i że Jezus Chrystus poniósł śmierć na krzyżu na Golgocie. O tym nie pisali tylko chrześcijanie, o tym nie mówi tylko Biblia, ale o tym napisali, złożyli świadectwo również pogańscy i żydowscy pisarze, którzy chcieli zdyskredytować i ośmieszyć chrześcijaństwo, ale jednak dali dowód na to, że Jezus istniał i poniósł śmierć na krzyżu. Czyli to, co chcę powiedzieć, że to są... To, że Jezus istniał i że poniósł śmierć na krzyżu, to są fakty historyczne. Ja kiedy rozmawiam z ludźmi, to ja nie mówię, że to jest coś, w co ja wierzę, ale ja mówię, że to jest coś, o czym ja wiem. Tak jak wiem, że istniał Bolesław Chrobry, tak wiem, że istniał Jezus Chrystus. Tak jak wiem o różnych faktach historycznych, tak wiem o tym, że Jezus Chrystus poniósł śmierć na Golgocie. Bo o tym mówi po prostu historia. Jeżeli o tym wiemy, że był ktoś taki jak Jezus i że poniósł śmierć na Golgocie, to pojawia się tutaj szalenie ważne pytanie, które warto zadać sobie samemu, ale też nieraz warto zadać naszym znajomym, których znamy, z którymi rozmawiamy, z którymi może jest nam bliżej, aby z nimi porozmawiać. W takim razie, co wydarzyło się 3 dni po śmierci Jezusa Chrystusa? To jest bardzo ważne, aby na to pytanie sobie odpowiedzieć. Bo jeżeli wiemy, że Jezus umarł na krzyżu, to co wydarzyło się 3 dni po Jego śmierci na Golgocie? I moi kochani, są tak naprawdę tylko 4 odpowiedzi i każdą z tych odpowiedzi, którą teraz zaprezentuję, musisz uwierzyć. Każda z tych odpowiedzi musisz ją przyjąć na wiarę. I spróbujmy najpierw przytoczyć 3 odpowiedzi, które funkcjonują dzisiaj w świecie. Jak ludzie starają się odpowiedzieć na to, co wydarzyło się 3 dni po śmierci Jezusa Chrystusa. Pierwsza odpowiedź, jaka funkcjonuje, to jest to, że uczniowie Jezusa Chrystusa wymyślili sobie zmartwychwstanie. I chciałbym, abyśmy teraz uruchomili kwestię naszej logiki. Nie będziemy sięgać do księgi, ale będziemy starali się logiczny sposób do tego, do każdej z tych odpowiedzi podejść. Kochani, gdyby to założenie, że uczniowie Jezusa wymyślili sobie zmartwychwstanie, było prawdziwe, to 3 dnia po rzekomym zmartwychwstaniu Chrystusa Żydzi z triumfującą satysfakcją, to co by zrobili, to posłaliby rzymskich żołnierzy do grobu Jezusa Chrystusa, aby został odwalony głaz z grobu Jezusa Chrystusa i aby zaprezentować całemu światu, że uczniowie rozpowiadają jakieś plotki, kiedy ciało Jezusa dalej jest w grobie. Jednak czytamy o tym w Biblii i czytamy o tym również w zapiskach historycznych, że Żydzi jednak nigdy czegoś takiego nie zrobili. Żydzi, ani faryzeusze, ani sadyceusze, ani kapłanie nie zaprzeczyli temu, że grób Jezusa Chrystusa był pusty. Nie wpadli na taki pomysł, aby odwalić grobowiec Jezusa Chrystusa i pokazać wszystkim, że tam dalej ciało jest. Kochani, znaczącym również jest fakt, że rodzina Jezusa Chrystusa, jego bracia i po części jego matka, czytamy, że nie wierzyli w niego przed jego śmiercią, a w dniu Pięćdziesiątnicy matka Jezusa Chrystusa wraz z braćmi jego i apostołami trwali jednomyślnie na modlitwie. Pytanie jest takie, co takiego musiało się stać, że po śmierci Jezusa jego rodzina uwierzyła w niego? Na pewno nie uwierzyła dlatego, że w grobie dalej było ciało Jezusa Chrystusa. Kochani, kolejną ważną rzeczą i ważnym szczegółem jest fakt, że Biblia czy Ewangelie notują, że pierwszymi świadkami zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa były kobiety. I kiedy my o tym czytamy, to może nam się to wydawać po prostu jako taki mało istotny fakt, ale jednak ta informacja, że kobiety były świadkami zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, jako pierwsze zobaczyły Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, ma znaczenie, ponieważ w świecie starożytnym, o którym mówimy, zarówno w tym świecie żydowskim, jak i pogańskim, kobieta nie mogła być świadkiem w sądzie. Zdanie kobiety się nie liczyło. Nikt nie liczył się z kobietą. Kobieta nie miała wartości. Kobieta w tamtym czasie w kulturze Bliskiego Wschodu, w kulturze semickiej była nikim. W sferze publicznej i prawno-religijnej jej zdanie nie miało znaczenia. Dlatego, kochani, gdyby historia o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa została przez uczniów Jezusa Chrystusa wymyślona, to w wymyślonej historii Nie zapisano by, że to kobiety były świadkami zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, bo to nie działało na to, aby podkręcić tą historię, aby w tą historię ktoś po prostu uwierzył. Wreszcie, kochani, mamy również 500 uczniów Jezusa Chrystusa, którzy twierdzili, że widzieli zmartwychwstałego i tych 500 osób w pewnym momencie musiało stanąć oko w oko ze śmiercią za stwierdzenie, że zmartwychwstanie jest prawdą. To jest kolejny dowód na to, że to, o czym mówimy, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, jest prawdą. Dlaczego? My tutaj stanowimy grupę plus minus 120 osób. Moglibyśmy sobie tutaj wymyślić coś, jakąś dziwną historię, którą rozpowiemy tutaj swoim rodzicom i gdziekolwiek się pojawimy, ale gdyby przyszło ci za coś wymyślonego złożyć swoje życie, gdyby ktoś przyłożył ci miecz do głowy i powiedział, czy to, co mówisz, jest prawdą, to nie trzymalibyśmy się kłamstwa, ponieważ za kłamstwo się nie umiera. Być może ktoś, kto byłby troszkę psychicznie niepoukładany, mógłby oddać swoje życie, ale to nie 120 osób, a tym bardziej nie 500 osób. A czytamy, że 500 osób, 500 ludzi, 500 uczniów Jezusa Chrystusa, którzy twierdzili, widzieliśmy na własne oczy, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i żyje, oni zapłacili za to cenę swojego życia. Blaise Pascal powiedział kiedyś takie zdanie, że wierzę tym świadkom, którzy nadstawiają gardła. Ja chcę powiedzieć, że uczniowie Jezusa Chrystusa nadstawili swoje życie, twierdząc, że Jezus żyje. Dlatego chcę powiedzieć, że ta teoria, że uczniowie wymyślili sobie zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, kupy się nie trzyma. Jeżeli ktoś tak twierdzi, to ja chcę powiedzieć, to musisz w to uwierzyć, ale to jest bardzo mało logiczna odpowiedź, bardzo mało logiczna teoria. Jest druga odpowiedź w tym świecie, jaka występuje, która mówi, co wydarzyło się 3 dni po śmierci Jezusa Chrystusa i ta odpowiedź brzmi, że uczniowie wykradli ciało Jezusa Chrystusa. Okej, może to już nie będziemy używać slajdów. Kochani, wiemy jednak, że Żydzi obawiali się tego, że ciało Jezusa Chrystusa może zostać wykradzione przez uczniów Jezusa Chrystusa, więc to, co Żydzi zrobili, to zamówili przez Piłatę żołnierzy rzymskich, aby ci pilnowali grobu, w którym został złożony Jezus Chrystus, aby czasami uczniowie właśnie nie wykradli ciała Jezusa Chrystusa z grobowca. I to, co musimy wiedzieć o tych żołnierzach, którzy pilnowali grobowca Jezusa Chrystusa, że to byli tacy współcześni komandosi. To znaczy, oni byli wyspecjalizowani w tym, aby nie zasypiać na warcie, a jeżeli któryś z tych żołnierzy zasnąłby na warcie, to prawo rzymskie mówiło o tym, że takiego żołnierza czekała kara śmierci. Stąd tacy ludzie pilnowali grobu pańskiego, aby czasami ciało Jezusa Chrystusa właśnie nie zostało wykradzione przez uczniów Jezusa Chrystusa. A nawet gdyby ci żołnierze zasnęli, zdrzemnęło im się, to chcę powiedzieć, że grobowiec Jezusa Chrystusa został zasłonięty wielkim głazem, nie kamyczkiem, nie kamieniem, ale wielkim głazem o wadze plus minus 1 tony i kiedy chciałbyś odwalić taki jeden głaz o wadze 1 tony, to nie mogłeś zrobić tego sam i nie mogłeś tego zrobić po cichu. To potrzeba było do tego z 20-30 chłopa, aby to odwalić, stąd ewentualne to założenie, że żołnierze zasnęli na warcie, znowu nie trzyma się kupy tutaj, bo gdyby uczniowie chcieli wykraść to ciało Jezusa Chrystusa, wzbudziliby żołnierze. Czyli znowu mamy tutaj odpowiedź, która w logiczny sposób nie jest do uargumentowania i jeżeli ktoś powołuje się na taką odpowiedź, to ja chcę powiedzieć, w taką odpowiedź wierzę. Musisz w tę odpowiedź uwierzyć. Jest trzecia odpowiedź, która funkcjonuje dzisiaj w świecie, taka najwspółcześniejsza, która jest tak zwaną teorią omdlenia. Jest ona tak nielogiczna w swoim założeniu, ale jednak jest przywoływana, stąd postaram się ją przedstawić. Wiąże się ona z wiarą, że Jezus Chrystus Mógł jedynie zemdleć na krzyżu, a następnie odrodzić się w chłodzie grobowca. Ta teoria mówi więc, że człowiek pobity przez żołnierzy rzymskich biczami z metalowymi końcówkami 40 razy bez jednego, wbity na krzyż, złożony do grobowca, który został zamknięty wielkim jednotonowym głazem, mógłby w cudowny sposób nabrać ponadnaturalnych sił, odepnąć sam jednotonowy głaz, własnoręcznie pokonać żołnierzy rzymskich, którzy strzegli jego grobu, a następnie przekonać ponad 500 osób, że pokonał śmierć. Jak chcę powiedzieć, ta teoria omdlenia, ona również kupy się nie trzyma. Ona w swoim założeniu po prostu jest nielogiczna. I moi drodzy, jest czwarta odpowiedź, która nielogiczna jest dla świata, ale która tak paradoksalnie jest najbardziej logiczna. Co wydarzyło się trzeciego dnia po śmierci Jezusa Chrystusa? Kochani, ta odpowiedź brzmi: Jezus faktycznie z martwych powstał, pokonał śmierć, wyszedł z grobu i zobaczyli go jego uczniowie. Moi drodzy, zobaczmy, po ludzku rzecz biorąc, chrześcijaństwo nie miało prawa zaistnieć, ponieważ wraz ze śmiercią Jezusa Chrystusa, kiedy Jezus Chrystus umierał na krzyżu na Golgocie, czytamy, że prysnęły wszystkie nadzieje jego uczniów. Uczniowie Jezusa Chrystusa weszli w miejsce załamki, w miejsce depresji, w miejsce utraty wszelkich swoich nadziei, swoich nadziei związanych z Jezusem Chrystusem, ponieważ oni upatrywali w Nim wielkiego wodza, który wybawi Izrael spod rąk ciemięscy, spod rąk Rzymian, a nagle ten ich Pan, ich mistrz, za którym szli, którego uczyli się naśladować, zawisł na krzyżu, zawisł na Golgocie i oni popadli w rozsypkę. Oni, kochani, czytamy, że ukrywali się również przed Żydami, bojąc się, że tak jak zabito ich Pana, ich Zbawiciela, tak Żydzi targną się również na ich życie. Jednakże to, co czytamy, że chwilę później ta mała grupka wystraszonych, rozczarowanych osób, ukrywających się przed tymi, którzy zamordowali ich Pana, nagle zaczęła w śmiałości i w odwadze przemierzać cały świat, twierdząc, że Jezus Chrystus żyje i będąc gotowi przyjmować największe prześladowania, również takie prześladowania, które stanowiły, że tracili swoje życie, nie zapierając się tego, którego widzieli na własne oczy. Co musiało się wydarzyć, że w tych ludziach nastąpiła taka transformacja? Kochani, jest jedna odpowiedź. Oni naprawdę widzieli tego, który zmartwychwstał. I naprawdę nie mogli, nawet w obliczu prześladowań, zaprzeć się Jego, tego, którego widzieli na własne oczy. I moi kochani, jeżeli Jezus Chrystus, o którym śpiewamy, bo jedna rzecz to jest śpiewać, że Jezus zmartwychwstał, ale druga rzecz to jest bardzo głęboko uwierzyć to, że On zmartwychwstał. Jeżeli to, że Jezus zmartwychwstał jest prawdą, to kochani, to oznacza, że Jezus naprawdę jest i Synem Bożym, i Mesjaszem, i Panem, i Zbawicielem, i Bogiem. A to też oznacza, że nie ma dla nas, nie ma dla Ciebie, nie ma dla mnie innej drogi niż właśnie On. Kochani, inne postacie najważniejszych światowych religii, takie jak na przykład Budda czy Mahomet, oni zmarli i zostali pochowani, nie żyją, nie ma ich. Na przykład w jednym z najważniejszych pism buddyjskich napisano, że gdy Budda umarł, to było to, i cytuję, owym ostatecznym odejściem, po którym nic już nie pozostaje. Mahomet natomiast umarł w roku 632 po Chrystusie w wieku 61 lat w Medynie, gdzie do dzisiaj jest jego grób i dzisiaj ten grób jest odwiedzany przez miliony muzułmanów, którzy pielgrzymują do tego grobu. Jest tylko w Jerozolimie jeden grób, który jest pusty i nie ma tam ciała tego, który został złożony do tego grobu, ponieważ ten ktoś zmartwychwstał i ten ktoś to Jezus Chrystus. I moi drodzy, to oznacza dla nas coś bardzo ważnego. Dlaczego? Ponieważ słowa Jezusa Chrystusa, który On kieruje do nas, wchodźcie przez ciasną bramę, bo przestronna jest brama i szeroka ta droga, która wiedzie do zguby, a wielu jest tych, którzy przez nią wchodzą, to te słowa są prawdą. Tę ciasną bramą, która prowadzi do życia, tę wąską drogą, która prowadzi do życia, jest Jezus Chrystus. I my dzisiaj potrzebujemy tego słowa się uchwycić i na to słowo, na to wezwanie Jezusa Chrystusa, abyśmy tą wąską drogą szli, potrzebujemy się uchwycić. Moi kochani, jeden z moich ulubionych pisarzy, jedną z książek wczoraj polecałem tego pisarza, Bóg, czy są powody, by wierzyć? Timothy Keller. On napisał kiedyś takie zdanie. Jeśli Jezus powstał z martwych, to musisz zaakceptować wszystko, co powiedział. Jeśli tak nie było, to po co martwić się tym, co powiedział? Wszystko zależy nie od tego, czy podoba ci się jego nauczanie, ale od tego, czy zmartwychwstał. A my mamy, kochani, niezbite dowody na to, że nie musimy tylko posługiwać się wiarą, ale możemy również przed wiarą postawić logikę i ta logika może poprowadzić nas do wiary. Rozum może nas poprowadzić do wiary, bo są niezbite dowody na to, że Jezus Chrystus naprawdę zmartwychwstał. I moi drodzy, to ma fundamentalne znaczenie dla nas. Ponieważ to, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, to, że jednotonowy głaz został odwalony z Jego grobu i On wyszedł na wolność i pokazał się uczniom i żyje, mówi też nam o tym, że tak jak Jezus odwalił głaz ze swojego grobu, tak ma tę moc i ten autorytet odwalić każdy głaz z naszego życia. Głaz, który jest może w Twoim sercu, w Twoim umyśle, w Twoich ustach. Głaz, który może nazywa się niewiara, głaz, który nazywa się może twój brak wartości. Jezus Chrystus, każdy głaz, który obciąża twoje życie, jest w stanie, jeżeli tylko zechcesz, jeżeli tylko zawołać, odwalić z twojego życia. Bo tak jak odwalił głaz ze swojego grobu, tak ma tę moc odwalić głaz z naszych grobów. I dzisiaj mówimy o kimś właśnie takim. Mówimy też o Jezusie Chrystusie, kochani, który zamienił swój grób, ja mówię w hotel, ponieważ czytamy, że po zmartwychwstaniu chusta Jezusa Chrystusa, która była na jego głowie, że po zmartwychwstaniu była starannie zwinięta i była ułożona w kosteczkę. To jest bardzo ciekawe. Tak jak w hotelu nieraz tacy wykwintni goście, którzy, ja na przykład tak mam, że składam, kiedy jestem w hotelu, ręcznik w kosteczkę i wkładę na ziemię. Nie rzucam go byle jak na ziemię. Robię tak dlatego, kiedy dowiedziałem się, co zrobił Jezus Chrystus, kiedy zmartwychwstał, bo czytamy w Ewangelii Jana w 20 rozdziale, w 6 i 7 wersecie, że gdy Piotr wszedł do grobowca, zobaczył leżące płótna i chustę, która była na głowie Jezusa, położoną nie z płótnami, ale zwiniętą osobno na jednym miejscu. To jest bardzo ciekawe. Kochani, Jezus, kiedy zmartwychwstał, okazuje się, że nigdzie się nie śpieszył. On zmartwychwstał w spokoju. On również w spokoju poszedł ogłosić Ewangelię duchom zamkniętym w więzieniu. On w spokoju wrócił do swojego grobu. On w spokoju ułożył w kosteczkę tą chustę, którą była zakryta jego głowa i w spokoju oddał kluczyk do recepcji i wyszedł z grobu, tak jak wychodzi się z hotelu. Kochani, to jest nasz Pan, Jezus Chrystus. To jest nasz Pan, który tę najbardziej dramatyczną, ciemną rzeczywistość jest w stanie przemienić. Rzeczywistość śmierci w rzeczywistość życia. Rzeczywistość niewiary w rzeczywistość wiary. Rzeczywistość nieufności w rzeczywistość w ufności. Dlatego dzisiaj, kochani, potrzebujemy uchwycić się Jezusa Chrystusa. Uchwycić się też dlatego, ponieważ to, że Jezus Chrystus złożył tę chustę, którą była zakryta jego głowa w kosteczkę, ten gest ma również znaczenie. Kochani, w semickiej rzeczywistości dnia codziennego był taki zwyczaj, że gdy sługa przygotowywał stół do kolacji dla swojego pana, to starał się przygotować w taki sposób kolację i w taki sposób stół, aby jego pan był zadowolony. I gdy pan sługi podchodził do stołu, aby jeść, sługa usuwał się na bok. I był taki zwyczaj w kulturze semickiej pierwszego wieku, że po zakończeniu jedzenia, kiedy pan wstawał od stołu i brał tą chustę i wycierał palce, usta i brodę i zwijał chustę w kulę i rzucał ją na stół, to to oznaczało, że on niejako przekazywał tym gestem, że skończył. I wtedy sługa mógł podejść do stołu i sługa mógł się posilić z tego stołu. Natomiast jeśli pan po wstaniu od stołu zostawiał poskładaną chustę w kosteczkę obok talerza, to sługa nie miał możliwości, nie śmiał jeszcze tknąć stołu, gdyż ta poskładana chusta w kosteczkę oznaczała dla sługi, że pan przekazywał mu taką informację: ja jeszcze wrócę do stołu. I ciekawe jest to, że Jezus Chrystus posługuje się konkretnie, dokładnie tym gestem, że składa swoją chustę w kosteczkę, tym samym informując nas, kiedy zmartwychwstał i kiedy w niebo wstąpił, że On jeszcze tutaj powróci. Dlatego, kochani, my jako chrześcijanie nie wierzymy tylko, że Jezus Chrystus, albo inaczej, nie przyjmujemy jako fakt historyczny, że Jezus umarł na krzyżu. Nie wierzymy tylko w to, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, ale wierzymy w to, że Jezus Chrystus również tutaj powróci. Że Jezus Chrystus powróci na ziemię i my potrzebujemy na to przyjście Jezusa Chrystusa się przygotować. I dzisiaj, kochani, jest ten moment w twoim życiu, w którym wierzę, że potrzebujesz w bardzo, w taki konkretny sposób zadać sobie pytanie, czy ja, to kim jesteś, w jakim miejscu jesteś, czy jesteś gotów powiedzieć: Panie Jezu, ja chcę tak na serio i tak na prawdziwie przyjąć Ciebie jako mojego Zbawiciela i jako mojego Pana, wierząc, że tak jak Ty odwaliłeś głaz ze swojego grobu, tak w miejscu, w którym ja jestem, wierzę, że jesteś w stanie i chcę, abyś odwalił głaz z mojego grobu. Abyś odwalił moją niewiarę, abyś być może odwalił moje nawyki trwania w grzechu, w pornografii, w czymkolwiek tkwisz i w czymkolwiek nie jesteś w stanie z tego miejsca wyjść. Dzisiaj głosimy i wyznajemy tego, który jest prawdziwym Panem i Bogiem, który ma moc i który odpowiada na modlitwę. Tak jak były składane wczoraj i dzisiaj świadectwa, to są świadectwa ludzi, którzy doświadczyli w swoim osobistym życiu tego, który objawił moc w ich życiu. I to nie jest tylko dla kogoś, to jest również dla ciebie. Jezus Chrystus oddał swoje życie na Golgocie za twój grzech, widząc ciebie, widząc twoją twarz i zmartwychwstał, ponieważ śmierć nie ma władzy nad tym, kto kocha. A On jest tym, który kocha i On jest tym, który chce mieć ciebie na wyłączność. Chce ciebie odzyskać z miejsca, w którym jesteś. Chce ciebie zbawić. Dzisiaj jest takie miejsce, w którym chciałbym zachęcić ciebie, że jeżeli jesteś w takim miejscu, w którym to, co mówimy, mówiliśmy wczoraj, mówiliśmy dzisiaj rano i mówimy teraz, gdzieś rezonuje w twoim sercu, to nie rób tego, z tego spamu w swojej głowie. Ale odpowiedz na to, co rezonuje w twoim teraz sercu. Jezus Chrystus jest w tym miejscu. I On jest tym, który szuka tego, co zaginęło. On jest tym, który podaje tobie rękę i chce mieć ciebie na wyłączność. Chce, abyś poddał mu swoje życie. C.S. Lewis powiedział kiedyś takie zdanie: wierzę w Jezusa tak jak w słońce. Nie tylko dlatego, że go widzę, lecz także dlatego, że dzięki niemu widzę wszystko inne. Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteś na tym miejscu i dziękuję Ci za to, że poruszasz się po tym miejscu i widzisz serce każdego z tych młodych ludzi. Dziękuję Ci, Panie, za to, że dzisiaj możemy wyznawać siebie jako tego, który widząc każdego z nas, nie tylko młodych ludzi, ale również mnie, organizatorów tego obozu, kiedy widziałeś nasz grzech, kiedy widziałeś naszą niemoc, kiedy widziałeś nasz upadek, dziękuję Ci za to, że postanowiłeś opuścić niebo, postanowiłeś ogołocić się z chwały i przyjść na ziemię tutaj, aby przejść tę drogę z Betlejem aż na Golgotę, aby oddać swoje życie na krzyżu za mój grzech i za grzech nas wszystkich, tak jak tutaj jesteśmy. I dziękuję Ci, Panie Jezu, że nie tylko oddałeś swoje życie na Golgocie, ale dziękuję Ci również, że z martwych powstałeś i żyjesz. I objawiłeś się jako ten, który ma władzę nad śmiercią. I modlę się dzisiaj o to, aby śmierć, jeżeli panuje dzisiaj śmierć w czyimś życiu, jeżeli panuje w czyimś życiu grzech, jeżeli panuje w czyimś życiu niewiara, modlę się dzisiaj, Panie, abyś poruszał się po tym miejscu i przekonywał każdego z nas, kto tkwi w grzechu, kto tkwi w niewierze, o grzechu i o to, że Ty jesteś odpowiedzią, Panie, na ten problem, który ma na imię grzech. I że Ty jesteś tym, który kocha i że Ty jesteś tym, który zbawia.